Campus. Naukąd SGH.
O startupach, jak sami wiecie, rozmawiamy w Radiu Campus bardzo często w trakcie wielu audycji tak naprawdę tutaj. Wynika to między innymi z tego, że wiele z nich jest zakładanych przez super, super fajnych studentów, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę przedsiębiorczą od naprawdę dobrych pomysłów. Uczelnie zachęcają do tego z roku na rok coraz bardziej, coraz większy nacisk jest nakładany również na edukację przedsiębiorczą, z czego się bardzo cieszę. Na rozwój kompetencji przedsiębiorczych, zachęcanie studentów do działania właśnie poprzez wspieranie ich, w tym i finansowo, i mentorsko. Nie inaczej jest w Szkole Głównej Handlowej, już sama nazwa do tego zobowiązuje, dlatego razem ze mną już jest Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No może od początku w takim razie. Mówię o startupach, czyli o czym tak naprawdę mówię? O małym biznesie założonym przez młodych ludzi. Czym to się różni od takiej zwykłej działalności zakładanej? Dlaczego w ogóle rozróżniamy te dwa pojęcia?
Rozróżniamy te pojęcia, ponieważ startup to nie jest taka zwykła działalność. Startup to jest takie pojęcie, które jest pojęciem relatywnie nowym. Pojawiło się w latach 70. w świecie gospodarczym. Taką najbardziej, jest bardzo wiele definicji startupu. Nie ma jednej właśnie, ale taką najbardziej popularną definicją można nazwać definicję Steve'a Blanka, profesora z Uniwersytetu Stanforda, z Doliny Krzemowej, która, jak wiemy, jest kolebką też wielu znanych startupów, że startup to tymczasowa organizacja, która poszukuje powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesu. Definicje startupów w Polsce też są bardzo różne. Na przykład dla programów publicznych w Polsce mamy bardzo dużo programów takiego wsparcia publicznego dla startupów. Często używa się pojęcia, że to musi być organizacja nowa, która nie działa na przykład dłużej niż 5 lat. Ale tak jak powiedziałam, to bardzo różnie jest definiowane. Czasami też startup to jest organizacja, która nie musi działać w sposób sformalizowany. Może być to po prostu grupa młodych ludzi, nie musi to być jakaś spółka. Chociaż dla programów publicznych znowu często jest tak, że to wsparcie jakiegoś rodzaju, które jest udzielane ze środków publicznych, musi się zakończyć założeniem właśnie, czy zarejestrowaniem działalności w formie spółki. Więc bardzo, bardzo różnie to bywa. No ale warto powiedzieć o tym, że startupem nie jest taka właśnie zwykła działalność, nie wiem, na przykład nowy sklep czy działalność franczyzowa, bo to jest wtedy powtórzenie modelu, który już działa. A tutaj chodzi właśnie najczęściej, startup jest rozumiany jako coś, co jest nowe, innowacyjne bardzo.
Mhm. To taka w ogóle kolejna ścieżka zawodowa, którą student, młody człowiek może wybrać, ale na pewno w ich głowach rodzą się, będą rodziły już takie myśli, jak czy to nie jest zbyt ryzykowne podejście do życia. Dlaczego w ogóle obierać taką drogę?
No rzeczywiście startup jest taką bardzo, bardzo ryzykowną działalnością, bo bardzo wiele startupów jednak nie dochodzi do tego oczekiwanego czy pożądanego sukcesu, czyli pozostania unikornem. Tak?
Mówi się nawet o 90%.
Tak, większość, ale trzeba też powiedzieć, że większość tych ludzi, którzy osiągnęło duży sukces, czyli no wszyscy startupowcy o tym marzą, żeby stać się unikornem. W Polsce mamy dwa tak naprawdę...
Musimy wytłumaczyć w takim razie, czym jest unikorn.
Tak, unikorn to jest taka firma, taki już startup dojrzały, którego wartość wynosi około miliarda dolarów czy euro mniej więcej.
Tak, jest na tyle rzadki, że mówimy o nim właśnie w odniesieniu do jednorożców, bo są bardzo rzadkimi zjawiskami.
Tak, zjawiskami. I czy unikorn po polsku jednorożec. I rzeczywiście do takiego celu dochodzi bardzo mało startupów, ale też trzeba powiedzieć, że właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, wielu startupowców tych z sukcesem dużym, no niekoniecznie tak wielkim, ale też dużym sukcesem już na rynku, to są ludzie, którzy przeszli przez wiele takich organizacji, mieli wiele prób. I to jest taka cecha pożądana dla takiego człowieka, który chce prowadzić startup, żeby nie poddawać się i umieć te ryzyka, wiedzieć, że spotka go ryzyko, że spotka go niepowiedzenie i umieć sobie z tym radzić.
Czyli trochę porażka jest wpisana w ten zawód.
Porażka jest wpisana w ten zawód, ale też jest wpisana oczywiście sukces. I też jest wpisany drugi taki, myślę, ciekawy obszar, który może zainteresować studentów czy młodych ludzi, którzy szukają nie tylko zarobku w biznesie, ale też wpływu na jakieś środowisko zewnętrzne, na świat, na ważne sprawy, którymi się interesują, bo startupy bardzo często są takimi organizacjami pozytywnego wpływu, tak zwanego pozytywnego wpływu, czyli mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, na przykład na ochronę środowiska, na rozwój wielu branż czy wielu nowych zjawisk, które pomagają ludziom rozwiązywać problemy. Mieliśmy w czasie pandemii covidowej przykład wielu startupów, które od razu błyskawicznie prawie rozpoczęły w garażach czy w swoich małych miejscach, gdzie funkcjonowały, rozpoczęły na przykład drukowanie jakichś urządzeń czy lekarskich, medycznych urządzeń, które były niezbędne do leczenia, czy opracowały nowe leki, czy nowe sposoby radzenia sobie z tym problemem, na przykład wykorzystanie dronów do szybkiego transportu leków, tak? Więc startupy bardzo często właśnie są w stanie wchodzić w takie obszary, gdzie korporacje
potrzebują zbyt dużo czasu, żeby
tak,
żeby
ponieważ mają sztywne procedury, sztywne struktury decyzyjne i te decyzje są podejmowane przez wiele miesięcy, czy nawet lat, a tutaj startup może szybko z tym swoim małym zespołem wejść. Często na bardzo wysokim poziomie, podobnym do jakości produktów korporacji.
Trochę konkretów, obiecałem, że przytoczymy, to te konkrety bym chciał teraz uzyskać. Mamy pomysł na innowacyjny produkt. Wprost, jak założyć taki startup?
Najlepiej zebrać grupę osób, które chciałyby w takiej formule działać i które uzupełnią kompetencje tego założyciela. Jeśli założyciel jest na przykład informatykiem i ma pomysł na jakiś startup informatyczny, to fajnie by było dobrać specjalistę dziedziny nowego, jeśli to jest na przykład startup z branży informatycznej, ale w obszarze medycznym, to jak kogoś, kto się na tym zna. Dodatkowo bardzo dobrze jest dobrać i takie startupy najlepiej działają, jeśli od razu mają kogoś, kto się zna na biznesie, albo przynajmniej wie, jakie rzeczy, o jakich rzeczach trzeba pamiętać, jak budować strategię rozwoju biznesu. I tutaj najlepsi właśnie studenci SGH są najlepszymi, pożądanymi takimi partnerami w takich startupach, dlatego że no, mają to myślenie tak ekonomiczne od samego początku. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że oprócz dobrego oprogramowania, dobrego systemu informatycznego, dobrej aplikacji, żeby od początku myśleć o tym, jak ja to sprzedam i komu to sprzedam, gdzie to sprzedam, jak ja swoją firmę chcę rozwijać i w jakim kierunku. To jest naprawdę bardzo ważne od samego początku, a w kwestii takiej też formalnej, to startup nie potrzebuje na początku, żeby to była jakaś działalność gospodarcza i o tym, czy spółka, o tym warto pomyśleć wtedy, kiedy tak naprawdę zaczniemy sprzedawać, kiedy będziemy w stanie pokrywać koszty naszego funkcjonowania, bo działalność gospodarcza oczywiście kosztuje i tutaj jest od razu wiele kosztów się pojawia, takich dodatkowych, których na początku nie trzeba ponosić, jeśli się jest takim, czy nawet nie ma warunków do tego, żeby je ponosić, jeśli się jest taką właśnie takim nowym, rozpoczynającym działalność przedsięwzięciem.
Mam zapisane takie pytanie, co taka osoba powinna w sobie mieć, czyli nutkę przedsiębiorczości, charyzmę, być liderem, czy to wszystko jest potrzebne, żeby zrobić coś fajnego, ale od razu mi się w głowie rodzi odpowiedź, że tak naprawdę oprócz pomysłu to wystarczy fajny zespół.
Tak, zespół jest najważniejszy. Oczywiście są takie przykłady, że dobry pomysł, nawet doskonały pomysł nie wchodzi w życie, nie udaje się go przełożyć na dobry biznes, jeśli nie ma dobrego zespołu i odwrotnie. Ja znam takie przypadki, że inwestorzy, czyli fundusze, na przykład venture capital, które chcą włożyć duże pieniądze w przedsięwzięcie, często inwestowały w zespół, mówiły zespołowi, ten pomysł wasz jest do niczego, ale wy jesteście świetni, więc ja chcę, żebyście zrobili coś innego. I tak się często zdarza, dlatego że właśnie zespół bardzo często jest najważniejszy w takim przedsięwzięciu, ale też oczywiście ten lider, założyciel musi mieć właśnie takie cechy lidera, dobrego menadżera, żeby tym umieć zarządzić. I też no przede wszystkim taką zdolność elastycznego myślenia i elastycznego funkcjonowania, bo startup to są takie nieustające próby i doskonalenie tego, co się wymyśliło. To jest takie nieustające prototypowanie, tak? I więc na pewno tutaj trzeba być bardzo elastycznym i no, mieć zdolność porzucenia czasem swoich wspaniałych pomysłów i pójścia inną ścieżką.
Uczelnie, tak jak powiedziałem na samym początku, wspierają i promują ten startupowy trend, ten startupowy świat. Jak mogą w ogóle to robić i jak wspierają aktualnie właśnie startupowe pomysły studentów?
Jest wiele ścieżek czy możliwości, instrumentów wsparcia startupów. Uczelnie mogą wspierać poprzez startupy, poprzez specjalne programy inkubacyjne, akceleracyjne, czyli takie wsparcie tych ludzi, którzy przychodzą z dobrymi pomysłami w rozwoju tych pomysłów. I są takie przykłady na uczelni. Takie działania również realizuje SGH. Mogą to robić poprzez różnego rodzaju programy i współpracę międzynarodowe, bo też rzeczywiście najlepiej się uczy na dobrych przykładach. Tych dobrych przykładów jest w Polsce dużo, ale też to wsparcie i te instytucje i instrumenty wsparcia startupów przez uczelnie, no najlepiej są już rozwinięte, już są dojrzałe w tych uczelniach, które zaczynały wiele lat. U nas to jest wiele lat temu, kilkadziesiąt nawet lat temu. U nas to są najczęściej bardzo młode takie organizacje i młode programy. Więc rzeczywiście my się jeszcze tego uczymy i to jest tak naprawdę przyszłość na kolejne lata, myślę, żeby uczelnie wspierały startupy łącznie z takimi funduszami typu venture capital, które w wielu krajach już też są rozwijane przez uczelnie. Uczelnie inwestują w swoje startupy.
Startupy w ogóle są dosyć świeżym konceptem. Wydaje mi się, że każda uczelnia, która działa w tym temacie, też się tego uczy. Więc zastanawiam się w ogóle, dlaczego to robią. Dlaczego uczelnie chcą to wspierać? Dlaczego mają taką potrzebę do tego, żeby ich studenci działali właśnie i rozwijali swoje własne pomysły?
No to myślę, że to jest bardzo proste. No, to jest wpisane, myślę, w misję uczelni, no, szczególnie w misję uczelni ekonomicznych, wspieranie rozwoju biznesu, przedsiębiorczości akademickiej, ale też startupy mogą być takim doskonałym mechanizmem, instrumentem transferu technologii z uczelni, czy transferu wiedzy z uczelni. I tak się rzeczywiście dzieje. Bardzo często powstają startupy, to się też nazywa spin-offami, takie spółki, organizacje, które wykorzystują tą wiedzę, czy jakieś rozwiązania, wynalazki, które powstają na uczelni. Tak, to jest najszybciej i tak naprawdę najbardziej efektywne dla uczelni i oczywiście też może generować bardzo duże zarobki dla uczelni, jeśli wiedza, wynalazek pochodzi z uczelni i powstanie na bazie tego spółka, która no później w jakiś sposób uczelnia w zyskach tej spółki partycypuje, czy sprzedaży praw własności, które zostaną do tej spółki włożone, czy przetransferowane. Także takie mechanizmy zresztą powstały. Mamy na polskich uczelniach również w SGH Centrum Transferu Technologii i też jest to, tak jak wspomniałam wcześniej, rola i zadanie uczelni, żeby wspierać ten transfer. I startupy są do tego bardzo dobrym narzędziem.
Dobrze. Mamy teraz program, który dopiero co powstaje praktycznie u was, czyli Startup Edu, uczenie przez doświadczenie. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, przed wejściem na antenę, próbowałem znaleźć informację na ten temat, żeby się przygotować do tej rozmowy i nie mogłem. Jak rozumiem, jest to tak nowe, że nie ma jeszcze informacji na ten temat.
Nie ma jeszcze informacji. Rzeczywiście to jest nowy program, który został opracowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Menedżerskiej we współpracy czy w porozumieniu tutaj z Centrum właśnie Transferu Centrum Przedsiębiorczości Transferu Technologii, czyli jednostki w Szkole Głównej Handlowej. I celem tego programu jest przede wszystkim promocja właśnie przedsiębiorczości akademickiej, studenckiej, przedsiębiorczości startupowej poprzez realizację projektów w międzynarodowych startupach. My poprzez nawiązanie współpracy z międzynarodowym akceleratorem, który nawiąże kontakty z tymi międzynarodowymi startupami, takimi szybko rosnącymi, które już mają jakieś produkty, działają na rynku, student będzie miał możliwość zobaczenia, jak ten startup działa od środka, jak to wszystko wygląda poprzez realizację takich projektów o charakterze doradczym, rozwiązywaniu jakichś konkretnych problemów i to jest, myślę, niezwykle unikalne doświadczenie, bo wspomniany przeze mnie wcześniej też Steve Blank, który był twórcą tej definicji startupu, mówił o tym, że startup to nie jest mała wersja dużej firmy. To jest zupełnie innego rodzaju organizacja i nawet jeśli studenci mają już doświadczenie, gdzieś tam pracowali w korporacji, byli na stażach, na jakichś praktykach, to rzeczywiście to nie jest to samo. To jest zupełnie inna organizacja, inaczej działa, szybciej, bardziej elastycznie i myślę, że warto to zobaczyć, warto się tego nauczyć.
Kiedy startujecie z tym programem ostatecznie?
Program rusza w marcu tego roku. Będziemy informować studentów o możliwości zgłoszenia się do tego poprzez media społecznościowe i informacje na uczelni, o możliwości do zgłaszania się do tego programu.
Moją gościnią w dzisiejszej audycji była Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Naukąt SGH.
I to już również wszystko ode mnie. Ja nazywam się Kamil Kuć i ponownie słyszymy się za tydzień o tej samej porze.
Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.